Lucy Mount Montgomery, Dolina Tęczy. Przełożyła Janina Zawisza-Krasucka. Rozdział pierwszy. Z powrotem w domu. Był przezroczysty, tchnący świeżą zielenią wieczór majowy, a przystań czterech wiatrów, ozłocona ostatnimi promieniami zachodzącego słońca, zdawała się przeglądać w spokojnej tafli morza. Fale morskie łagodnie pieściły piaszczysty brzeg. Rubaszny podmuch wiatru wznosił kurzawę czerwonego pyłu wzdłuż drogi, którą szła panna Kornelia w kierunku wsi Glen St. Mary. Panna Kornelia była już właściwie panią marszałkową Elliot i była nią od lat 13, lecz wszyscy z przyzwyczajenia nazywali ją panną Kornelią. To dawne imię zbyt drogie było dla starych przyjaciół. Porzuciła je tylko wzgardliwie Zuzanna Baker, siwowłosa, zaufana służąca rodziny Blight na Złotym Brzegu, usiłująca przy każdej okazji nazywać pannę Kornelię panią marszałkową Elliot z drwiącym uśmieszkiem, jakby chciała powiedzieć: chciało się być panią, niech i tak będzie, mnie to wcale nie obchodzi. Panna Kornelia szła do Złotego Brzegu, aby przywitać państwa Blight, którzy wrócili właśnie z Europy. Przebywali poza domem 3 miesiące, wyjechawszy jeszcze w lutym na kongres medyczny do Londynu. A podczas ich nieobecności w Glen zaszło tyle różnych rzeczy, o których panna Kornelia pragnęła z nimi pogadać. Przede wszystkim nowa rodzina przybyła na plebanie. Jaka rodzina? Panna Kornelia kilka razy potrząsnęła głową, idąc pośpiesznie naprzód. Zuzanna Baker i dawna Ania Shirley widziały ją z daleka z obszernej werandy w Złotym Brzegu, gdzie siedziały upojone czarem majowego wieczoru, wsłuchane w zawodzenie koników polnych w trawie i zapatrzone w rozkwitające już kępki złotogłowów tuż pod ścianą werandy. Ania siedziała na stopniach, opasawszy ramionami kolana i spoglądała w mroczną przestrzeń, ciągle jeszcze dziewczęca i pełna radości życia. Spojrzenie prześlicznych, szaro-zielonych oczu poszybowało ku drodze prowadzącej do przystani, a był w nim, jak zwykle, wyraz młodocianego rozmarzenia. Tuż za nią spoczywała w hamaku Rilla Blight, tłuściutkie stworzonko 6-letnie, najmłodsza pociecha mieszkańców Złotego Brzegu. Maleńka miała wijące się rudawe włosy i sarnie, figlarne oczy, przymknięte teraz rozkosznie, bo Rilla spała smacznie. Shirley, mały murzynek, jak go w rodzinie nazywano, leżał uśpiony w objęciach Zuzanny. Miał ciemne włosy, ciemne oczy i ciemną cerę o zaróżowionych policzkach, a Zuzanna darzyła go specjalną miłością. Po jego urodzeniu Ania przez dłuższy czas chorowała, więc Zuzanna matkowała dziecku z namiętną czułością, jakiej nie zaznało żadne z innych dzieci, choć wszystkie były jej drogie. Doktor Blight niejednokrotnie o tej miłości mówił z uśmiechem, lecz to, co on mówił, dla Zuzanny nie miało znaczenia. Dałam Shirleyowi prawie tyle z siebie, co i pani, droga pani doktorowo, mawiała Zuzanna. Nic dziwnego, że uważam go za swoje własne dziecko. Istotnie, Shirley zawsze biegł do Zuzanny, gdy łaknął pieszczoty i zawsze najchętniej zasypiał pod ochroną jej macierzyńskich ramion. Zuzanna częstokroć karciła dzieci Blightów, gdy zasługiwały na to. Tylko nigdy nie ukarała Shirley'a i nawet matce na to nie pozwalała. Gdy raz jeden doktor Blight chciał skarcić syna, Zuzanna w dość ostry sposób wyraziła swe oburzenie. Mężczyzna potrafiłby nawet skarcić anioła, droga pani doktorowo, oznajmiła z goryczą, i biedny doktor przez kilka tygodni unikał srogiego wzroku przywiązanej piastunki. Podczas nieobecności państwa Blight, Zuzanna zabrała małego Shirley'a do swego brata i miała go wyłącznie dla siebie przez 3 miesiące, podczas gdy reszta dzieci przebywała w Avonlea. Mimo to jednak z wielką radością Zuzanna wróciła do Złotego Brzegu i jeszcze z większą radością powitała gromadę swych wychowanków. Złoty Brzeg był jej światem. Był państwem, w którym wszechwładnie królowała. Nawet Ania rzadko kiedy sprzeciwiała się orzeczeniom Zuzanny ku wielkiej niechęci pani Małgorzaty Lindę z Zielonego Wzgórza, która podczas swej wizyty w Czterech Wiatrach z przekąsem zaznaczyła, że Zuzannie daje się zbyt wiele swobody. Cornelia Bryant biegnie tu drogą od przystani, zauważyła Zuzanna. Musi wyładować z siebie wszystkie plotki, które nazbierała przez 3 miesiące. Spodziewam się, przyznała Ania, ściskając dłońmi kolana. Umieram już z tęsknoty za wszystkimi plotkami z Glen St. Mary, Zuzanno. Panna Cornelia na pewno opowie mi o wszystkim, co się tu działo. Kto się urodził, kto ożenił, kto upił, kto umarł, kto wyjechał, kto przybył, komu zdechła krowa i która panna znalazła adoratora. Szalenie miło być znowu w domu wśród mieszkańców Glen. Tak bym chciała wszystko o nich wiedzieć. Szalenie jestem ciekawa, którego ze swych adoratorów wybrała wreszcie na męża Millicent Drew. Muszę ci przyznać, Zuzanno, że pasjami lubię słuchać plotek o miłości. Zupełnie zrozumiałe, droga pani doktorowo, przyznała Zuzanna. Każda szanująca się kobieta uwielbia te plotki. Sama się bardzo interesuje wyborem Millicent Drew. Co prawda, nigdy nie miałam adoratora, ale już nie zwracam na to uwagi, bo nawet do staropanieństwa można się przyzwyczaić. Kiedy mowa o plotkach, chciałam pani powiedzieć, że podobno biedna pani Harrisonowa Miller w zeszłym tygodniu usiłowała odebrać sobie życie. Ach, Zuzanno, niech się pani uspokoi, droga pani doktorowo. Zamiar ten nie udał się jej, ale wcale się pani Miller nie dziwię, bo ma naprawdę strasznego męża. Tylko głupio z jej strony, że chciała mu dać wolność, żeby mógł poślubić inną kobietę. Gdybym była na jej miejscu, droga pani doktorowo, wzięłabym się tak do dzieła, że sam by się powiesił. Nie znaczy to, że pochwalam takie czyny, droga pani doktorowo. A co się stało Millerowi? Zapytała Ania niecierpliwie. On naprawdę może każdego doprowadzić do ostateczności. Tak, niektórzy nazywają to manią religijną, inni znów podszeptem czarta. W każdym razie nikt nie rozumie zwariowanego Harrisona. Bywają dni, kiedy rzuca się na każdego, bo ma wrażenie, że skazany jest na wieczną pokutę. Kiedy indziej znów twierdzi, że gwiżdże na wszystko i idzie się upić. Ja uważam, że jest niespełna rozumu, jak zresztą wszyscy Millerowie. Jego dziadek kiedyś zwariował. Wszędzie widział wielkie czarne pająki. Mam nadzieję, że nigdy nie zwariuje, droga pani doktorowo, i chyba naprawdę nigdy się to nie stanie, bo nie jest to zwyczajem Bakerów. Ale gdyby już tak kiedyś zrządziła opatrzność, mam nadzieję, że nie będę widziała pająków, ponieważ nienawidzę tego paskudztwa. A co do pani Millerowej, to sama nie wiem, czy należy się nad nią litować. Mówią nawet, że wyszła za Harrisona tylko dlatego, aby zrobić na złość Ryszardowi Taylorowi, co wydaje mi się szczególnym powodem do zamążpójścia. Nie jestem jednak sędzią w sprawach małżeńskich, droga pani doktorowo. A otóż i Cornelia Bryant wchodzi do bramy. Zaniosę małego murzynka do łóżeczka i wezmę się do szydełkowania. Rozdział 2. Ploteczki. A gdzie reszta dzieci? zapytała panna Kornelia po pierwszych powitaniach. Z jej strony bardzo serdecznych, ze strony Ani impulsywnych, a godnych ze strony Zuzanny. Shirley już w łóżeczku, a Jim, Walter i bliźnięta jak zwykle pobiegły do swej ukochanej Doliny Tęczy, odparła Ania. Dopiero po południu wróciły do domu i nie mogły się doczekać kolacji, bo chciały jak najprędzej biec do doliny. Zakątek ten ukochały ponad wszystko w życiu. Nawet cudne klony nie mogą rywalizować z doliną. Wydaje mi się, że zanadto ją kochają, powiedziała Zuzanna ponuro. Jim oświadczył kiedyś, że po śmierci wolałby pójść do Doliny Tęczy niż do nieba, a nie sądzę, żeby to była właściwa droga. Dobrze spędzili czas w Avonlea? Zagadnęła panna Kornelia. Nadzwyczajnie. Maryla strasznie ich rozpieszczała, szczególnie Jima, który jest jej oczkiem w głowie. Panna Cuthbert musi być bardzo stara, zauważyła panna Kornelia, wyciągając z torebki robótkę i zabierając się do szydełkowania. To był jedyny jej punkt styczny z Zuzanną. Panna Kornelia utrzymywała, że kobieta powinna mieć zawsze ręce czymś zajęte i wtedy dopiero może mieć przewagę nad kobietą, która rzadko kiedy coś robi. Maryla skończyła 85 lat, szepnęła Ania z westchnieniem. Włosy ma już zupełnie bielutkie. Dziwnym się wyda, jeżeli powiem, że wzrok ma teraz lepszy niż gdy miała 60 lat. Jestem ogromnie zadowolona, kochanie, żeście wreszcie wrócili. Byłam taka osamotniona, ale wierzaj mi, Aniu, nie próżnowaliśmy tu w Glen. Jeszcze żadna wiosna nie była tak emocjonująca jak w tym roku, gdy zaczęto mówić o sprawach kościelnych. Mamy wreszcie pastora, Aniu. Wielebny John Knox Meredith, droga pani doktorowo, wtrąciła Zuzanna, postanawiając nie dopuścić do tego, aby panna Kornelia opowiedziała wszystkie nowinki. Sympatyczny? Spytała Ania zaciekawiona. Panna Kornelia westchnęła, a Zuzanna mruknęła coś niechętnie. Tak, mimo wszystko dość sympatyczny, rzekła panna Kornelia. Sympatyczny, wykształcony i bardzo pobożny. Ale wyobraź sobie, Aniu, że nie ma ani odrobiny rozumu. Więc dlaczego otrzymał parafię? Nie ulega wątpliwości, że to najlepszy kaznodzieja, jakiego dotychczas mieliśmy w Glen St. Mary, odparła z powagą panna Kornelia. Pewno dlatego, że jest taki nieobecny, jakby spadł z księżyca. Nie otrzymał nigdy większej parafii. Ale wierz mi, że jego kazanie było cudowne. Każdy był zachwycony jego wyglądem. Jest bardzo urodziwy, droga pani doktorowo, a muszę przyznać, że bardzo lubię przystojnych mężczyzn na ambonie, przerwała Zuzanna, uważając moment za odpowiedni, by się wtrącić. Cała parafia długo się przedtem zastanawiała, mówiła dalej panna Kornelia, a na pastora Meredita zdecydowaliśmy się wszyscy od razu. Jego poprzednikom każdy z nas miał coś do zarzucenia. Nawet Mr. Folsom nie wszystkim się spodobał. Był doskonałym kaznodzieją, ale wygląd miał straszny. Nie dbał zupełnie o swoją powierzchowność. Miał zbyt czarne włosy i za gładko wygoloną twarz. Wyglądał zupełnie jak wylizany kot, droga pani doktorowo. Odezwała się znowu Zuzanna. Nie mogłam znieść tego człowieka, gdy się co niedzielę ukazywał na ambonie. Potem przyszedł Mr. Rogers, a ten to już był zupełnie jak ciepłe kluski. Ani zły, ani dobry, podjęła panna Kornelia. Gdyby nawet potrafił wygłaszać kazania jak Piotr Apostoł, to i tak nie byłoby z tego żadnego pożytku. Pamiętam, że pewnej niedzieli do kościoła wpadła owca Kaleba Ramzeja i zaczęła beczeć właśnie w chwili, kiedy pastor rozpoczął nabożeństwo. Wszyscy wybuchnęli śmiechem, a biedny Rogers nie wiedział, gdzie się podziać. Niektórzy twierdzili, że przecież jest bardzo wykształcony. Potrafi czytać Nowy Testament aż w 5 językach. Nie znaczy to, żeby się prędzej od innych dostał do nieba, wtrąciła Zuzanna. Wielu z nas nie lubiło jego wymowy, rzekła panna Kornelia, ignorując uwagę Zuzanny. Mówił zbyt dobitnie. A znów mister Arnett wcale nie był kaznodzieją. Najtragiczniej wychodziło, gdy czytał Biblię. Zawsze musiał zająknąć się na zdaniu „Przeklinam cię, Meros”. Potem, tknięty jakąś nagłą myślą, zamykał Biblię i wykrzykiwał jeszcze głośniej „Przeklinam cię, Meros”. Biedna dusza Meroza musiała się czuć jeszcze gorzej dnia tego po takim przekleństwie, dorzuciła Zuzanna. Kandydujący pastor nie może zastanawiać się nad tekstem kazania, rzekła uroczyście panna Kornelia. Jestem pewna, że zostałby mianowany mister Pearson, gdyby wybrał inną treść swego kazania inauguracyjnego. A jaka jest pani Meredith? Zagadnęła Ania. Nie ma pani Meredith i to jest właśnie najgorsze. Mister Meredith jest wdowcem. Żona umarła mu 4 lata temu. Gdybyśmy wiedzieli o tym, na pewno nie zostałby naszym proboszczem, bo wdowiec dla parafii jest jeszcze gorszy niż kawaler. Ale słyszeliśmy, jak mówił o swych dzieciach. Byliśmy więc pewni, że ma również i żonę. Dopiero po przyjeździe okazało się, że jest z nimi tylko stara ciotka Marta, jak ją nazywają. Podobno jest kuzynką matki pastora i zajmuje się jego dziećmi. Ma już 75 lat, niedowidzi i głucha jest jak pień, a przy tym strasznie marna z niej gospodyni. Najgorsza, jaką można sobie wyobrazić na plebanii, wtrąciła z goryczą panna Kornelia. Pastor nie chce przyjąć nikogo do pomocy w domu, bo twierdzi, że uraziłoby to ciotkę Martę. Wierzaj mi, Aniu, stan naszej plebanii jest tragiczny. Wszystko pokryte grubą warstwą kurzu i nic nie leży na swoim miejscu. A myśmy sobie nowego pastora tak pięknie wyobrażali. Więc ma 4 dzieci? Zapytała Ania, przejęta macierzyńskim uczuciem. Tak, najstarszy jest Gerald. Ma 12 lat i wszyscy nazywają go Jerry. Całkiem rozsądny chłopak. Flora ma lat 11. Straszny z niej urwis, ale przyznać trzeba, że śliczna jak obrazek. Ma twarz aniołka, lecz psoci gdzie tylko może, droga pani doktorowo, oburzyła się Zuzanna. Któregoś wieczora byłam na plebanii z panią Jamesową Millison. Przyniosła pastorowi mendel jajek i bańkę mleka. Maleńką bańkę, droga pani doktorowo. Flora przyjęła to od niej i miała zanieść jajka do piwnicy. Na ostatnim stopniu schodów potknęła się i wysypała wszystko na ziemię. Może pani sobie wyobrazić dalszy ciąg, droga pani doktorowo. Ale mała nie zmartwiła się tym zupełnie, tylko wybuchnęła głośnym śmiechem. Nie wiem, dlaczego jestem taka niezdara, rzekła. Pani Jamesowa Millison wpadła w złość. Zapowiedziała, że nigdy już nic nie przyniesie na plebanie, skoro jej podarunki mają być tak nieszanowane. Maria Millison nie jest znowu taka hojna. Jeżeli zaniosła jajka i mleko, to tylko z prostej ciekawości, fuknęła panna Kornelia. Ale biedna Flora zawsze wpada w tarapaty. Jest strasznie roztrzepana i impulsywna. Trochę podobna do mnie. Zaczynam lubić tą małą Florę, zdecydowała Ania z uśmiechem. Co prawda i ja lubię dzieci pełne życia, droga pani doktorowo, przyznała Zuzanna. Z tą małą coś jest nie w porządku, dorzuciła panna Kornelia. Zawsze się śmieje i mimo woli każdego zmusza do śmiechu. Nawet w kościele nie potrafi zachować powagi. Trzecia z rzędu, Una, ma 10 lat i jest szalenie milutka, choć nieładna. Później idzie Tomasz Carlyle, najmłodszy. Niedawno skończył 9 lat. Nazywają go Karolek. Ma dziwną manię zbierania wszelkiego robactwa i żab i przynoszenia ich do domu. Najgorsze to, że dzieci na plebanii nie są nigdy porządnie ubrane, westchnęła panna Kornelia. Nawet w porze pierwszych śniegów chodzą boso do szkoły, a wierzaj mi, Aniu, że to nie jest stosowne dla dzieci pastora. Zwłaszcza, gdy córeczka pastora metodystów nosi zawsze takie śliczne trzewiczki. Poza tym, nie podoba mi się, że głównym miejscem ich zabaw jest cmentarz metodystów. Cmentarz leży tuż przy plebanii, zauważyła Ania. Zawsze myślałam o tym, będąc dzieckiem, że na cmentarzu można się najlepiej bawić. O nie, pani tak myśleć nie mogła, droga pani doktorowo, oburzyła się Zuzanna, usiłując zawsze bronić Ani nawet przed nią samą. Już jako dziecko musiała mieć pani więcej rozsądku i manier. To po co zbudowali plebanię przy samym cmentarzu? Spytała Ania. Podwórze mają tak małe, że dzieci z konieczności muszą wychodzić na cmentarz. Właśnie to był największy błąd, przyznała panna Kornelia. Ale tym sposobem budowa plebanii wyniosła taniej. Jednak dotychczas żadnemu z dzieci na plebanii nie wpadło na myśl przebywać całymi dniami na cmentarzu. Pan Meredith również swoim małym nie powinien na to pozwolić, ale on ciągle siedzi zagrzebany w książkach, gdy tylko jest w domu. Wiecznie czyta i czyta, albo spaceruje po gabinecie, jakby w jakimś transie. Dziwię się nawet, że nie zapomina o swych niedzielnych obowiązkach w kościele. 2 razy za to zapomniał przyjść na zebranie i dopiero ktoś musiał po niego chodzić na plebanie. A najzabawniejsza historia była, gdy zapomniał o ślubie Fanny Cooper. Dopiero zatelefonowano po niego i przybiegł w pośpiechu w rannych pantoflach. Metodyści pękali ze śmiechu. Na szczęście nie mogą krytykować jego kazań. Ten człowiek żyje dopiero wtedy, gdy się znajdzie na ambonie. A pastor metodystów podobno zupełnie nie jest kaznodzieją. Ale ja, chwała Bogu, nigdy go nie słyszałam. Od chwili swego ślubu panna Kornelia żywiła mniejszą pogardę dla mężczyzn, ale ciągle jeszcze lekceważyła metodystów. Zuzanna uśmiechnęła się chytrze. Powiadają, pani marszałkowo Elliot, że metodyści i prezbiterianie zamierzają się połączyć. Mam nadzieję, że będę już wtedy w grobie, odcięła się panna Kornelia. Nigdy nie miałam zaufania do metodystów, a pan Meredith również doszedł do wniosku, że lepiej się trzymać od nich z daleka. Co prawda, mógłby być dla nich mniej uprzejmy. Niepotrzebnie znalazł się na srebrnym weselu Jakuba Drew i przez to potem miał wiele nieprzyjemności. A o co chodziło? Pani Drew prosiła go, aby pokroił gęś, bo Jakub Drew nigdy sobie nie mógł z tym dać rady. Pan Meredith zabrał się do dzieła z zapałem i jednym niefortunnym ruchem zrzucił kawałek tłustej gęsiny na kolana pani Reese, która przy nim siedziała. Nie zmieszał się wcale, tylko rzekł sennym głosem: pani Reese, zechce pani łaskawie położyć to udko z powrotem na talerzu? Pani Reese z pozornym spokojem spełniła prośbę, ale musiała być wściekła, bo miała na sobie nowiutką, jedwabną sukienkę. Najgorsze to, że przecież ona jest metodystką. Jednak całe szczęście, że ci wszyscy, którym Meredithowie się narazili, należą do metodystów, ciągnęła panna Kornelia. 2 tygodnie temu najstarszy syn pastora, Jerry, przyszedł na nabożeństwo metodystów i usiadłszy obok starego Williama Marsha, zapytał: czy pan się dzisiaj lepiej czuje? Biedny Jerry chciał być uprzejmy, lecz Marsh wziął to za impertynencję i wpadł w złość. Właściwie nie wiadomo, po co Jerry w ogóle zjawił się w kościele metodystów. Te dzieci z plebanii robią, co chcą. Mam nadzieję, że nie zdążyły jeszcze obrazić pani Aleksandrowej Davis z portu, uśmiechnęła się Zuzanna. To bardzo drażliwa kobieta, choć udaje wielką damę. Słyszałam, jak mówiła, że dzieci pastora nie mają ani odrobiny wychowania. Coraz bardziej upewniam się w mniemaniu, że Meredithowie należą do ludzi znających Józefa, zadecydowała Ania. Właściwie tak, przyznała panna Cornelia. I to jeszcze bardziej utrudnia sytuację. W każdym razie, skoro już są u nas, powinniśmy się starać, aby ich za wszelką cenę odciągnąć od metodystów. Ale muszę już biec do domu. Marszałek tylko patrzeć, jak wróci i z niecierpliwością będzie czekał na kolację. Jak każdy mężczyzna. Przykro mi, że nie widziałam dzieci. A gdzie doktor? Wyjechał do portu. W ciągu tych 3 dni, od kiedy jesteśmy w domu, nie miał ani chwili czasu nawet na zjedzenie obiadu. Nic dziwnego. Od 6 tygodni wszyscy chorzy z niecierpliwością oczekiwali jego powrotu i mieli zupełną słuszność. Lekarz portowy po poślubieniu córki przedsiębiorcy pogrzebowego w Lowbridge zupełnie stracił ich zaufanie. Sam sobie winien. Musisz przyjść, Aniu, z doktorem do nas i opowiedzieć o swej podróży. Przypuszczam, żeście przywieźli mnóstwo nowych wrażeń. Istotnie, przyznała Ania. Marzenia długich lat ziściły się nareszcie. Europa to prawdziwy kraj czarów. Jednak Kanada jest najwspanialszym zakątkiem na świecie, panno Cornelio. Nigdy o tym nie wątpiłam, rzekła panna Cornelia z powagą. Stara wyspa księcia Edwarda najmilszym cichym ustroniem, a przystań 4 wiatrów najcudowniejszą miejscowością na wyspie, śmiała się Ania, spoglądając z zachwytem na cudowny zachód słońca ponad przystanią i klonami w dolinie. Pokiwała do nich przyjaźnie. Nawet w Europie nie zdarzyło mi się widzieć cudownego krajobrazu, panno Cornelio. Musi już pani iść? Naprawdę? Dzieci będą niepocieszone, że pani na nie nie zaczekała. Mam nadzieję, że wkrótce mnie odwiedzą. Powiedz im, że zawsze mam dla nich przygotowane świeże pączki. Mówiły o tym przy kolacji. Na pewno rychło ujrzy ich pani u siebie, bo przecież niedługo będą musiały wrócić do szkoły. Bliźnięta rozpoczną też wkrótce lekcje muzyki. Przypuszczam, że nie u żony pastora metodystów, zapytała panna Cornelia z niepokojem. Nie, chcę, żeby się uczyły u Rosalie West. Wczoraj wieczorem byłam nawet u niej i umówiłam wszystko. Szalenie miła dziewczyna. Doskonale się trzyma, choć nie jest już tak młoda, jak była kiedyś. Moim zdaniem jest czarująca. Nigdy nie znałam jej bliżej, jak pani wiadomo. Mieszkają dość daleko i zazwyczaj widywałam ją tylko w kościele. Ludzie zawsze lubili Rosalie West, chociaż jej nie rozumieją, powiedziała panna Cornelia, nieświadoma hołdu, jaki złożyła wdziękowi Rosalii. Helena zawsze ją tyranizowała. Rosalia była kiedyś zaręczona z młodym Marcinem Craffordem. Okręt jego rozbił się na wyspach Magdaleny i cała załoga utonęła. Rosalia była prawie dzieckiem. Miała zaledwie 17 lat. Ale nigdy już nie była taka jak przedtem. Ona i Helena bardzo się kochały i nie rozstawały się od śmierci matki. Rzadko chodzą do kościoła w Lowbridge I wydaje się, że Helena nie lubi chodzić do kościoła prezbiteriańskiego zbyt często. Do metodystów nie chodzi nigdy, co bardzo przemawia na jej korzyść. Westowie zawsze należeli do kościoła anglikańskiego. Rosalii i Helenie powodzi się bardzo dobrze i Rosalia zupełnie nie potrzebuje dawać lekcji muzyki. Robi to, bo lubi to zajęcie. Nie wiem, czy ci wiadomo, że panny West są spokrewnione z Ewą. Czy Fordowie tego lata przyjadą do portu? Nie. Wybierają się do Japonii, gdzie zamierzają zostać cały rok. Ostatnia powieść Owena została przetłumaczona na język japoński. Po raz pierwszy kochany, stary wymarzony domek będzie świecił latem pustkami. Myślę, że Owen Ford mógłby z równym powodzeniem pracować w Kanadzie i nie męczyć swej biednej żony oraz dzieci uciążliwą podróżą do Japonii, mruknęła panna Cornelia. Księga Życia była jedną z najbardziej udanych jego prac, a przecież napisał ją w Czterech Wiatrach. To kapitan Jim dostarczył mu materiału, jak pani wiadomo. Zbierał ten materiał podczas długich swych podróży. Według mnie wszystkie książki Owena są doskonałe. Wcale nie przeczę. Prawie wszystkie czytałam. Muszę napisać do Forda, jak się zapatruje na tę podróż do Japonii. Widocznie chce, żeby dzieci jego stały się poganami. Z tymi słowy, pełnymi niechęci, panna Cornelia wyszła. Zuzanna układała Rillę do łóżeczka, a Ania usiadła znowu na schodkach werandy pod baldachimem granatowego nieba, wysrebrzonego gwiazdami, i zatonęła jak zwykle w marzeniach, rozkoszując się swym szczęściem, które w pełni poznała dopiero od chwili, gdy zamieszkała w przystani Czterech Wiatrów. Rozdział trzeci. Dzieci ze Złotego Brzegu. Podczas dnia dzieci Blightów najchętniej bawiły się w małym lasku klonowym pomiędzy Złotym Brzegiem a sadzawką Glen St. Mary. Lecz wieczorami ulubionym miejscem ich zabaw była mała dolinka poza laskiem klonowym. W wyobraźni dzieciaków dolinka ta tchnęła romantycznym czarem. Wiara ta pochodziła od owej chwili, kiedy któreś z dzieci, spoglądając z okna facjatki w Złotym Brzegu po przebrzmiałej niedawno letniej burzy, ujrzało nad doliną wielobarwną tęczę zakreśloną wysokim łukiem. Nazwijmy ją Doliną Tęczy, zaproponował wówczas Walter i od tej pory nazwa ta się utrzymała. Poza krawędzią dolinki niejednokrotnie szalał wiatr, lecz w samym wnętrzu jej było zazwyczaj spokojnie. Dolinkę przecinały wąskie ścieżki, pokryte wilgotnym mchem. W porze wiosennej miejsce to, porośnięte gdzieniegdzie drzewkami dzikiej czereśni, lśniło bielą żywego kwiecia. Przez sam środek dolinki przebiegał wartki strumyk, wiodący swój początek od wsi Glen. Domki wiejskie były dość oddalone stąd. Tylko na północnej krawędzi doliny tuliła się mała, opuszczona zagroda, nazywana powszechnie domostwem starego Baileya. Domostwo to opuszczone było od wielu lat i obrośnięte ze wszystkich stron wysoką trawą, a tylko poza niziutkim parkanem znajdował się mały ogródek, w którym dzieci ze Złotego Brzegu zrywały wczesną wiosną fiołki i stokrotki, a latem wonne lilie okwitające dopiero jesienią. W przeważnej części ogródek zarośnięty był rozgałęzionymi krzewami kminu, który w blasku księżyca połyskiwał srebrzystym odcieniem. Bardziej na południe ulokowała się tuż nad krawędzią sadzawka, okolona z jednej strony laskiem klonowym, którego górne konary spoglądały wyniośle na wieś Glen i na przystań. Dolina Tęczy sprawiała wrażenie odosobnionego zakątka, mimo bliskości wsi. I właśnie to odosobnienie wywierało specjalny urok na wrażliwe wyobraźnie dzieci ze Złotego Brzegu. Pełno było w dolinie miłych zakamarków, które dzieci tak dobrze znały. Szczególnie jedno ustronie posiadało czar przemożny i tam najchętniej się zbierano po zachodzie słońca. Było to miejsce porośnięte młodymi jodłami, których korzenie sięgały prawie do samego brzegu wartkiego strumyka. Tuż nad strumykiem rosła srebrna brzoza, młodziutkie, nieprawdopodobnie smukłe drzewko, nazwane przez Waltera Białą Damą. W pobliżu rosła trójka kochanków, jak Walter ochrzcił kępę złożoną z dwóch jodeł i klonu, zrośniętych niemal razem. Jim zawiesił w tym miejscu małe dzwoneczki, które otrzymał w podarunku od kowala z Glen i każdy, kto chciał odwiedzić trójkę kochanków, musiał uprzednio w owe dzwoneczki zadzwonić. Jak to dobrze, żeśmy już wreszcie wrócili, zauważyła Nan. Tych wszystkich zakątków w Avonlea nie można porównać z naszą Doliną Tęczy. Mimo to dzieci ogromnie lubiły Avonlea i każde odwiedziny na Zielonym Wzgórzu dawały im nowe emocje. Ciotka Maryla była dla nich bardzo dobra, jak również pani Małgorzata Linde, która większą część czasu wolnego poświęcała tkaniu wełnianych kołder, myśląc o tym, kiedy córki Ani trzeba będzie wyposażyć. Poza tym byli tam mili towarzysze zabaw, a mianowicie dzieci wuja Tadzia i dzieci ciotki Diany. Młodzi obywatele ze Złotego Brzegu znali te wszystkie ukochane miejsca związane z wspomnieniami dziecinnych lat ich matki, więc Aleję Zakochanych, okrytą purpurowym kwieciem polnych różyczek, Świątynię Westchnień i Jezioro Lśniących Wód. Bliźniaczki mieszkały w pokoju na facjatce, który niegdyś zajmowała ich matka, a ciotka Maryla zazwyczaj zaglądała do nich wśród nocy, czy aby na pewno śpią spokojnie. Dzieci wiedziały jednak dobrze, że ulubieńcem ciotki Maryli jest Jim. W tej chwili Jim zajęty był smażeniem małych pstrągów, które właśnie złowił w sadzawce. Piec, na którym przyrządzał ową ucztę, składał się z kilku czerwonych cegieł i rozpalonego wewnątrz ogniska. Pstrągi smażyły się na starej żelaznej patelni, a jedynym narzędziem kulinarnym był stary widelec o jednym zębie. Mimo to wszystkie dzieci zazwyczaj zasiadały do takiej uczty z nadzwyczajnym apetytem. Jim był jedynym dzieckiem, które przyszło na świat w wymarzonym domku. Reszta urodziła się już na Złotym Brzegu. Jim miał falujące, rudawe włosy jak jego matka, czarne, żywe oczy jak ojciec, równy, mały nosek matki i uśmiech ojca. On jeden z całej rodziny miał małe uszy, którymi zawsze zachwycała się Zuzanna. Ale Jim toczył stale spór z Zuzanną, bo nawet do dzisiaj nie przestawała go nazywać małym Jimem, choć miał już lat 13. Matka prędzej tę niedorzeczność zrozumiała. Ja już nie jestem mały, matuchno, rozpłakał się serdecznie w 8. rocznicę swych urodzin. Jestem już strasznie duży. Matka westchnęła, zaśmiała się i westchnęła znowu. Ale od tej pory nigdy już w jego obecności nie nazwała go małym Jimem. Jim był stateczny i godny zaufania. Nigdy nie łamał danego słowa. Ponieważ nie posiadał daru wymowy, nauczyciele nie wyróżniali go w klasie, lecz uważany był za dobrego ucznia. Nie potrafił przyjmować nic ze ślepą wiarą, ale zazwyczaj musiał poznać prawdę i wtedy dopiero wyrabiał sobie własne zdanie o danej rzeczy. Pewnego razu Zuzanna powiedziała, że jeżeli dotknie językiem zmarzniętego żelaza, to cała skóra z języka mu zejdzie. Jim musiał to uczynić, aby się przekonać, czy to istotnie była prawda. Jim potrafił wszystko poświęcić dla wiedzy. Dzięki bacznym obserwacjom i wielu eksperymentom nauczył się dużo i stał się dla rodzeństwa autorytetem, wprawiając je niejednokrotnie w podziw. Wiedział na przykład, kiedy dojrzewają gruszki, kiedy fiołki rozkwitają i ile błękitnych jajek złożyła Raszka w gniazdku swym na najwyższym klonie. Umiał wróżyć z płatków stokrotki, ssać miód z czerwonej koniczyny i wykopywać najrozmaitsze gatunki robaków na brzegu sadzawki, podczas gdy Zuzanna umierała ze strachu, że robaki te są jadowite. Wiedział, gdzie można nazbierać najpiękniejszej żywicy z pnia jodły, gdzie rosną największe orzechy i gdzie najłatwiej nałapać pstrągów. Umiał naśladować głosy dzikich ptaków i zwierząt i znał nazwy wszystkich kwiatów kwitnących od wiosny do jesieni. Walter Blight siedział pod konarami Białej Damy z tomem poezji na kolanach, ale książki nie czytał. Wzrok miał utkwiony w szmaragdowych konarach wysokich drzew nad sadzawką, to znów przenosił go na postrzępione obłoki na niebie, które gnały niby stado spłoszonych owiec. Walter miał oczy naprawdę prześliczne. Była w nich radość i smutek, co malowało się w oczach całych pokoleń jego przodków, dawno już zgasłych i dawno zapomnianych. Był on zupełnie inny, niepodobny do nikogo z krewnych. Twarzyczkę miał najładniejszą spośród gromadki młodych Blightów, a czarne, gładkie włosy podkreślały delikatne rysy. Posiadał wybujałą imaginację swej matki i namiętne umiłowanie piękna. Mróz zimowy, obietnice wiosny, tęczowe sny lata i swoisty urok jesieni oddziaływały bardzo na jego wrażliwą duszę. Tam, gdzie Jim był pierwszy, Walter przeważnie się nie wyróżniał. Nazywano go w szkole dziewczynką lub maminsynkiem, bo nie palił się do bujek, nie palił się do sportów, przekładając ponad wszystko książki, a specjalnie poezję. Walter otaczał czcią poetów i od chwili, gdy się tylko nauczył czytać, niemal całą swą mądrość czerpał z ich dzieł. Muzyka poezji wnikała do jego wrażliwej duszy i rodziła w niej dziecięce ambicje. Marzył o tym, aby kiedyś sam mógł zostać poetą. Przecież wszystko jest możliwe. Wuj Jaś, nazywany tak przez wszystkich, mieszkający obecnie w Stanach, był bożyszczem Waltera. Wuj Jaś był niegdyś małym uczniem szkoły miejscowej w Avonlea, a teraz wszyscy czytali jego poezję. Lecz uczniowie z Glen nie znali marzeń Waltera i prawdopodobnie marzenia te wcale by ich nie przejęły. Mimo niewyrobionych mięśni, Walter cieszył się poważaniem swych kolegów ze względu na to, że tak świetnie opowiadał książki. Nikt w szkole, w Glen St. Mary, nie mógł się z nim równać. Walter potrafi mówić jak kaznodzieja, twierdzili chłopcy i dlatego też zostawiano go w spokoju, zaniechawszy wszelkich kpinek, którymi dokuczano innym kolegom, separującym się od towarzystwa. 10-letnia para bliźniąt ze Złotego Brzegu tworzyła dwa całkiem różne typy. Ania, zwana przez wszystkich Nan, była wesolutką, uroczą istotką o ślicznej twarzyczce, aksamitnych, orzechowych oczach i jedwabistych, ciemnobrązowych włosach. Figurkę także miała zgrabniutką ku wielkiemu zadowoleniu matki. Taka jestem szczęśliwa, że mam córeczkę, która może ubierać się na czerwono, zwykła mawiać z radością pani Blight. Diana Blight, zwana Dee, była bardzo podobna do matki ze swymi szarozielonymi oczami i złocistymi włosami. Prawdopodobnie dlatego też była ulubienicą ojca. Specjalnym uczuciem również darzył ją Walter. Dee była jedyną osobą, której czytał napisane przez ciebie wiersze i której zwierzał się ze swych marzeń. Jedyną, która wiedziała, że Walter pracuje teraz nad wspaniałym eposem. Dee potrafiła utrzymać tajemnicę i nawet siostrzyczce swej Nan nigdy o tym ani słówka nie pisnęła. Prędko będzie ta ryba gotowa, Jim? Zapytała Nan, pociągając małym noskiem. Tak ładnie pachnie, że umieram z głodu. Już prawie gotowa, odparł Jim z powagą. Naszykuj tymczasem chleb i talerze. Walter, zbudź się! Jak ślicznie dzisiaj gwiazdy świecą, wyszeptał sennie Walter. Nie znaczyło to, że nie miał apetytu na smażoną rybę, ale był już taki, że strawę duchową przedkładał ponad zwykły pokarm. Aniołowie zazwyczaj mają skrzydła białe, o ile mi wiadomo, orzekła Nan. Ale anioł kwiatów ma inne. Są one jasno-błękitne i na tle czystego nieba wcale ich nie widać. Och, jakże bym chciał mieć skrzydła. Musi być strasznie przyjemnie móc fruwać po świecie. Czasami można fruwać w marzeniach, wtrąciła Dee. W marzeniach nigdy tego nie potrafię, rzekł Walter. Lecz często mi się śni, że odrywam się nagle od ziemi i pędzę gdzieś ponad drzewami. Strasznie przyjemnie jest wtedy i zwykle w takich chwilach myślę, to nie jest sen, to rzeczywistość. A potem, gdy się budzę, robi mi się strasznie smutno. Nan, prędzej! Zawołał Jim rozkazującym tonem. Nan przygotowała tak zwany stół bankietowy, na którym już niejednokrotnie przystępowano do uczty w Dolinie Tęczy. Stół ten był właściwie deską ułożoną na dwóch omszałych kamieniach. Parę arkuszy białego papieru imitowało serwetę, a kilka wyszczerbionych talerzy, które Zuzanna wyrzuciła na śmietnik, zastępowało nakrycia. Z małego pudełka, ukrytego pod drzewem, Nan wydobyła chleb i sól. W pobliskim strumyku nie brakowało wody do picia. Zresztą wszyscy uczestnicy tej zaimprowizowanej wieczerzy byli młodzi i mieli świetne apetyty, dzięki czemu oczywiście potrawy przyrządzane przez Jima wydawały się o wiele smaczniejsze. Siadajcie, zapraszała Nan, gdy Jim ustawił na środku stołu smakowicie dymiącą patelnię. Jim, dzisiaj na ciebie kolej odmówienia modlitwy. Moja droga, ja już zrobiłem, co do mnie należało. Usmażyłem pstrągi, zaprotestował Jim, który nie cierpiał się modlić. Niech Walter mnie zastąpi. On lubi tego rodzaju zajęcie. Tylko prędko, Walter. Umieram z głodu. Lecz Walter nie zdążył powiedzieć ani słowa, bo oto nagle Dee przerwała ciszę oczekiwania. Któż tam idzie od strony plebanii? Rozdział 4. Dzieci z plebanii. Podobno ciotka Marta była bardzo marną gospodynią, a wielebny John Knox Meredith uważany był za człowieka roztargnionego i patrzącego na wszystko z pobłażliwym uśmiechem. Jednakże przyznać należy, że w tym całym rozgardiaszu panującym na plebanii było coś niezwykle miłego, coś niepozbawionego ciepła i sentymentu. Nawet najbardziej krytyczne mieszkanki Glen odczuwały ten sentyment i wydawały przez to sąd mniej srogi. Może to ciepło uzależnione było od prostych okoliczności. Może atmosferę tę stwarzało samo wnętrze obszernych pokojów plebanii, okolonej gęstymi drzewkami akacji. Może przyczyniał się do tego ów piękny widok na malowniczą przystań, roztaczający się z frontowych okien budynku. Dziwne jednak, że owa atmosfera ciepła rozgościła się dopiero na plebanii od chwili, kiedy zamieszkał tam pastor Meredith ze swoją rodziną. Stanowczo była to zasługa obecnych mieszkańców. Wszystkie drzwi stały zazwyczaj otworem, tak jakby wewnętrzne życie plebanii i świat zewnętrzny podawały sobie przyjaźnie dłonie. Na plebanii Glen St. Mary panowała atmosfera miłości. Na ogół parafianie twierdzili, że pastor Meredith psuje swe dzieci. Zasadniczo mieli rację, bo pan Meredith w stosunku do swej dziatwy nie umiał utrzymać autorytetu. Nie mają matki, biedactwa, szeptał niejednokrotnie do siebie samego z westchnieniem, gdy któreś z dzieci okazało nieposłuszeństwo. Ale w istocie pastor Meredith nie znał dokładnie swych dzieci. Sam był marzycielem. Okna jego gabinetu wychodziły na cmentarz. Ale gdy całymi godzinami przechadzał się tam i z powrotem w głębokim zamyśleniu o nieśmiertelności duszy, nie zdawał sobie sprawy, że Jerry i Karolek bawili się w najlepsze u stóp nagrobków zmarłych metodystów. Od czasu do czasu przychodziło mu tylko na myśl, że dzieci nie są już teraz tak dobrze dopilnowane ani fizycznie, ani moralnie, jak za życia żony. I niejasno sobie uświadamiał, że dom i potrawy były inne pod rządami ciotki Marty aniżeli Cecylii. Poza tym całe niemal życie pastora Meredita koncentrowało się w świecie książek. Więc chociaż nie zawsze miał oczyszczone buty i ubranie i chociaż kumoszki w Glen, sądząc z jego bladej twarzy i szczupłych rąk, uznały, że nie dojada, to jednak nie czuł się nieszczęśliwy. Jeżeli jakikolwiek cmentarz można nazwać wesołym, to takim musiał być właśnie cmentarz metodystów w Glen St. Mary. Nowy cmentarz, po drugiej stronie kościoła, zachował dotychczas swą powagę i smutek, lecz stary, gdzie rozgościła się już tylko szczodra dłoń natury, stał się zakątkiem ustronnym i miłym dla oka. Z trzech stron otaczał go wysoki mur z białego kamienia i rząd gęstych świerków, które wydawały woń balsamiczną. Kamienne ogrodzenie, wzniesione prawdopodobnie przez pierwszych mieszkańców Glen, pamiętać musiało najdawniejsze czasy i porośnięte było mchem, wśród którego gdzieniegdzie wyłaniały się wstydliwe fiołki wiosną, a jesienią pyszne liliowe astry. Od wschodniej strony nie było ogrodzenia ani wału, a cmentarz przeistaczał się tam w świerkowy zagajnik i ginął w pobliskim gęstym lesie. Z dala dochodził tu szum fal morskich, połączony z melodyjnym szmerem jodłowych gałęzi, a wiosną rozlegały się śpiewy ptasząt z gniazd uwitych na wierzchołkach wysokich drzew okalających obydwa kościoły. Śpiewy ptasząt mówiły raczej o życiu niż o śmierci. Nic więc dziwnego, że dzieci pastora Meredita tak bardzo lubiły stary cmentarz. Wysokopienne bluszcze, srebrne jodły i kępki pachnącej mięty okalały stare mogiły. Przy grobli, od strony lasu, było kilkanaście krzewów dzikich malin, a wśród tej powodzi zieleni całe mnóstwo nagrobków, wysokich pomników i płyt kamiennych z zatartymi napisami. Jeden z największych pomników i jeden z najbrzydszych na cmentarzu był poświęcony pamięci niejakiego Aleksandra Davisa, który urodził się metodystą i zakochał w prezbiteriance z klanu Douglasów. Oczywiście żona przeciągnęła go na stronę kościoła prezbiteriańskiego i pozostał prezbiterianinem aż do śmierci. Lecz gdy umarł, nie pozwoliła pochować go samotnie na cmentarzu prezbiteriańskim tuż nad przystanią. Wszyscy jego krewni spoczywali u metodystów. Więc i Aleksander Davis powrócił na łono dawnego kościoła, a żona sprawiła mu pomnik tak wspaniały,